Wydawnictwo Dobry Owoc zaprasza do wysłuchania audiobooka autorstwa Johna Bunyana pod tytułem Wędrówka Pielgrzyma. Czyta Wojtek Masiak. Rozdział pierwszy. Droga Pielgrzyma. Przechodząc przez pustynię tego świata, natrafiłem na pewne miejsce, gdzie znajdowała się pieczara. Tam położyłem się, zasnąłem i miałem dziwny sen. Zobaczyłem w nim człowieka odzianego w łachmany, proroctwo Izajasza, 64 rozdział, 6 werset, który stał zwrócony tyłem do swojego domu i trzymał w ręku księgę. Na plecach zaś dźwigał ciężkie brzemię. Zobaczyłem, że otworzył tę księgę i zaczął czytać, płacząc przy tym i drżąc. Wreszcie, nie będąc w stanie dłużej się opanowywać, wybuchnął żałosnym płaczem, wołając: co ja pocznę? Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 37 werset. Zrozpaczony poszedł do domu i tak długo jak mógł powstrzymywał się, aby żona i dzieci nie zauważyły jego bólu, jednak nie mógł już dłużej milczeć, gdyż smutek coraz silniej ranił jego serce. Wreszcie zwrócił się do swoich domowników tymi słowy: moi kochani, ja, wasz przyjaciel i miłujący ojciec, czuję się całkowicie zdruzgotany, a powodem tego stanu jest ciężkie brzemię, które bardzo mnie przygniata. Otóż dowiedziałem się, że nasze miasto będzie spalone ogniem z nieba i całkowicie zgładzone, a my wszyscy nędznie zginiemy, chyba że znajdzie się dla nas jakieś wybawienie. Choć w tej chwili nie wiem, jak mogłoby się to stać. Jego najbliżsi, słysząc te słowa, bardzo się zdumieli. Nie treścią jednak, ale tym, że jego słowa mogą być wynikiem jakiejś choroby umysłowej. Ponieważ nadchodziła noc, a mniemali, że tylko wypoczynek dobrze wpłynie na jego stan, przymusili go więc, aby szybko położył się spać. Noc jednak była dla niego równie niespokojna jak dzień. Nie spał, tylko ciągle wzdychał i płakał. Rano domownicy zapytali biedaka, jak się czuje, lecz on oświadczył, że jeszcze gorzej. I w tej udręce zaczął jeszcze raz do nich mówić, ale nikt go nie słuchał. Jego najbliżsi zatwardzili swe serca na jego słowa. Myśląc, że ostre uwagi, wymówki czy drwiny mogą wpłynąć na zmianę nastroju, niekiedy się z nim kłócili, to znów zupełnie lekceważyli. Z tego też powodu powoli usuwał się ze wspólnego życia do własnego pokoju, do ciszy. Tam modlił się i współczuł im, bolejąc równocześnie nad własnym stanem duchowym. Czasem udawał się na samotne spacery po polach, wtedy czytał, modlił się i rozmyślał. Tak upłynęło kilka dni. Pewnego razu zauważyłem, że gdy przechadzał się po polach i, jak to miał w zwyczaju, czytał swoją księgę, był bardzo smutny. W czasie czytania wybuchnął płaczem i zawołał: co mam czynić, aby być zbawionym? Dzieje apostolskie, 16 rozdział, 30 werset. Zobaczyłem również, że rozejrzał się dokoła, jakby chciał uciec. Jednak został w miejscu, prawdopodobnie dlatego, że widocznie nie wiedział, dokąd ma się udać. Spostrzegłem, że zbliżył się do niego człowiek o imieniu Ewangelista i zapytał: czemu płaczesz? Zasmucony odpowiedział: z księgi, którą czytam, wiem, że muszę umrzeć, a później czeka mnie sąd. List do Hebrajczyków, 9 rozdział, 27 werset. A ja nie jestem przygotowany na śmierć, a tym bardziej na sąd. Na to Ewangelista odpowiedział: dlaczego nie chcesz umrzeć, skoro w życiu jest tak wiele złego? Ponieważ boję się, że ciężar, który mnie przygniata, wciągnie mnie głębiej niż na dno grobu i wpadnę do piekła. Proroctwo Izajasza, 30 rozdział, 33 werset. Panie, jak nie jestem w stanie iść do więzienia, tak nie jestem zdolny, by stanąć przed sądem i odebrać karę. Te myśli dręczą mnie i wywołują płacz. Ewangelista rzekł: jeżeli taki jest twój stan, to czemu tkwisz w miejscu? Strapiony odpowiedział: gdyż nie wiem, dokąd mam się udać. Wtedy Ewangelista dał mu zwój pergaminu, na którym widniały słowa: uciekaj przed przyszłym gniewem. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, 7 werset. Ów mężczyzna przeczytał to i, patrząc prosto w twarz Ewangelisty, zapytał: dokąd mam uciekać? Ewangelista wskazał ręką szerokie pole i zapytał: czy widzisz tam po drugiej stronie małą, wąską bramę? Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, wersety 13 i 14. Nie widzę, odpowiedział. Wówczas Ewangelista zapytał ponownie: a czy widzisz tam po drugiej stronie światło? Psalm 119, werset 105, drugi list Piotra, 1 rozdział, 19 werset. Zdaje się, że widzę. Wtedy Ewangelista pouczył go tymi słowy: nie spuszczaj z niego oczu i zdążaj ku niemu, a zobaczysz i bramę. Gdy do niej zapukasz, tam powiedzą ci, co masz dalej czynić. Rozdział drugi. Bagno rozterki. Potem w moim śnie ujrzałem, jak ów mąż zaczął biec. Nie oddalił się jeszcze bardzo od drzwi swego domu, gdy żona i dzieci zaczęły wołać za nim, wzywając go do powrotu. Mężczyzna ów jednak zatkał swe uszy palcami i uciekał, wołając: żywot, żywot wieczny. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 26 werset. Nie oglądał się też za siebie, lecz biegł ku środkowi równiny. Również sąsiedzi wyszli ze swoich domów, aby zobaczyć, jak uciekał. Proroctwo Jeremiasza, 20 rozdział, 10 werset. A gdy biegł, niektórzy zaczęli się z niego naśmiewać, inni grozić, jeszcze inni zaś krzyczeli, aby wracał. Z tych ostatnich dwóch postanowiło siłą sprowadzić go z powrotem. Jednemu z nich było na imię Uparty, a drugiemu Chwiejny. Tymczasem mąż ów był już dosyć daleko. Mimo tego postanowili urządzić za nim pościg. Kiedy go dogonili, uciekający zapytał: sąsiedzi, dlaczego przybiegliście? Na to oni odpowiedzieli: aby cię namówić do powrotu razem z nami. Wtedy rzekł: to w żadnym wypadku nie nastąpi. Wy bowiem mieszkacie w mieście zagłady, w miejscowości, w której i ja się urodziłem, a teraz dopiero zdaję sobie z tego sprawę. Tam wcześniej czy później umrzecie i zapadniecie się głębiej niż grób. Tam, gdzie jest piekło, pali się ogień i siarka, a zatem rozważcie to i chodźcie razem ze mną. Co? Rzekł Uparty. Mielibyśmy porzucić naszych przyjaciół i nasze wygody? Tak jest, odpowiedział chrześcijanin, tak mu bowiem było na imię. To wszystko nie jest godne nawet porównania z najmniejszą cząsteczką tego, czego ja szukam i czym, mam nadzieję, będę się cieszył. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, 17 werset. Jeśli pójdziecie ze mną, to i wy te rzeczy pozyskacie i będzie się wam powodziło tak jak i mnie. Tam bowiem, dokąd idę, jest wszystkiego pod dostatkiem. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, 17 werset. Chodźcie zatem i przekonajcie się sami o prawdziwości moich słów. Uparty, cóż to są za rzeczy, których szukasz, skoro porzucasz cały świat, aby je znaleźć? Chrześcijanin, ja szukam dziedzictwa nieznikomego, nieskalanego i niezwiędłego. Pierwszy list Piotra, 1 rozdział, 4 werset. Które jest bezpiecznie zachowane w niebie i zostanie we właściwym czasie darowane tym, którzy pilnie go szukają. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 16 werset. Jeśli tylko chcecie, przeczytajcie o tym sami w mojej księdze. Uparty, a precz z tą twoją księgą, wracasz z nami czy nie? Chrześcijanin, nie, nie wracam, gdyż przyłożyłem już swoją rękę do pługa. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, 62 werset. Uparty, chodź zatem, sąsiedzie Chwiejny, wracajmy do domu bez niego. Istnieje bowiem grupa takich szaleńców, którzy, gdy sobie coś uroją, uważają, że są mądrzejsi aniżeli siedmiu mężów odpowiadających z rozsądkiem. Księga Przysłów, 26 rozdział, 16 werset. Chwiejny, nie zło rzecz. Jeśli to, co ten dobry chrześcijanin mówi, jest prawdą, to rzeczy, których on się spodziewa, są lepsze aniżeli nasze. Jestem skłonny iść razem z nim. Uparty, co? Jeszcze więcej głupców? Weź sobie do serca moją radę i wracaj. Kto wie, gdzie taki umysłowo chory człowiek cię zaprowadzi. Wracaj i bądź rozsądny. Chrześcijanin, chodź ze mną, sąsiedzie Chwiejny. To, o czym mówiłem, można naprawdę otrzymać, a prócz tego jeszcze wiele innych pełnych chwały. Jeśli nie wierzysz moim słowom, to przeczytaj o tym tutaj, w tej księdze. Jeśli zaś chodzi o prawdziwość tego, co tutaj jest napisane, to wszystko zostało przypieczętowane krwią tego, który nam tę księgę darował. List do Hebrajczyków, 9 rozdział, wersety od 17 do 21. Chwiejny, otóż sąsiedzie Uparty, zaczynam skłaniać się do powzięcia decyzji. Zamierzam pójść razem z tym człowiekiem i dzielić z nim przyszłe losy. Tylko mój towarzyszu, czy ty znasz drogę do tego upragnionego miejsca? Chrześcijanin, drogę wskazał mi pewien mężczyzna, który nazywa się Ewangelista. On polecił mi pospieszyć do tej małej bramy, która jest przed nami. Tam otrzymamy instrukcje dotyczące dalszej drogi. Chwiejny, a więc chodźmy, dobry sąsiedzie. I poszli razem. Uparty, ja wracam do domu, nie będę towarzyszył takim wprowadzonym w błąd mistykom. Po odejściu Upartego, chrześcijanin i Chwiejny udali się w dalszą drogę, tak ze sobą rozmawiając. Chrześcijanin, powiedz, sąsiedzie Chwiejny, jak ci się powodzi? Bardzo się cieszę, że przekonałem cię do pójścia ze mną. Jestem pewien, że i sam Uparty, gdyby poczuł podobnie jak ja coś z mocy i grozy rzeczy dotąd jeszcze niewidzialnych, to nie oddaliłby się tak łatwo od nas. Chwiejny, sąsiedzie chrześcijaninie, ponieważ nie ma tu nikogo poza nami dwoma, opowiedz mi jeszcze więcej o tych rzeczach, które mamy objąć w posiadanie i w jaki sposób będziemy się nimi cieszyć. Chrześcijanin, odczuwam je raczej sercem, zatem trudniej mi jest o nich mówić. Skoro jednak pragniesz się czegoś dowiedzieć, to przeczytam ci o nich z mej księgi. Chwiejny, a czy jesteś pewien, że słowa tej księgi są prawdziwe? Chrześcijanin, Tak, gdyż księga ta została natchniona przez tego, który nie kłamie. List do Tytusa, 1:2. Chwiejny. Dobrze to powiedziałeś, więc cóż to są za rzeczy? Chrześcijanin. Przed nami rozciąga się nieskończone królestwo. Otrzymamy żywot wieczny, abyśmy mogli zamieszkać w tym królestwie na zawsze. 1 List do Koryntian, 15. 1 List Jana, 10. 27-29. Chwiejny. To piękna wizja, powiedz więcej. Chrześcijanin. Mamy otrzymać korony sprawiedliwości i szaty, które sprawią, że będziemy lśnić jak słońce w królestwie Ojca swego. 2 List do Tymoteusza, 4:8. Objawienie, 22:5. Ewangelia Mateusza, 13:43. Chwiejny. To wspaniałe, powiedz więcej. Chrześcijanin. Nie będzie już więcej ani płaczu, ani smutku, gdyż ten, który jest właścicielem tego miejsca, obetrze wszelką łzę z naszych oczu. Księga Izajasza, 35:10, 60:19-20, Objawienie, 7:16, 21:4. Chwiejny. A jakie będziemy mieć tam towarzystwo? Chrześcijanin. Towarzyszami naszymi będą serafinowie i cherubowie. Księga Izajasza, 6:2, 1 List do Tesaloniczan, 4:16-17, Objawienie, 5:11. Stworzenia, których sam widok olśni nasze oczy. Tam również spotkasz dziesiątki tysięcy tych, którzy przyszli przed nami. Nikt nikomu nie będzie ubliżał, ale wszyscy będą pełni miłości i święci. Każdy z nich chodzi przed obliczem Bożym i stoi w Jego obecności jako przyjęty przez Niego na zawsze. Jednym słowem, tam właśnie zobaczymy starców w ich złotych koronach. Objawienie, 4:4. Zobaczymy święte dziewice ze złotymi harfami, zobaczymy ludzi, których w tym świecie porąbano na kawałki, spalono ogniem, których pożarły zwierzęta czy zatopiło morze, a to wszystko dla miłości, którą żywili dla Pana tego miejsca, wszyscy szczęśliwi i przyodziani w nieśmiertelność, jakby we wspaniałą szatę. Objawienie, 14:1-5, List do Hebrajczyków, 11:33-40. Chwiejny, już samo słuchanie o tym wszystkim wystarczy, aby serca napełnić radością, ale czy tymi rzeczami istotnie będziemy się cieszyli? Jak dostaniemy się do grona tych, którzy w tych rzeczach mają swój dział? Chrześcijanin. Sam Pan, władca tego kraju, zapisał to w tej księdze, której istotną treścią jest to, że On da obfity dział w tych rzeczach każdemu, kto prawdziwie zechce je przyjąć. Księga Izajasza, 55:1-2, List Jana, 7:37, Objawienie, 21:6, 22:17. Chwiejny. A więc dobrze, mój dobry towarzyszu. Cieszę się, że usłyszałem coś o tych rzeczach. Teraz chodźmy razem naprzód, nie zwalniajmy kroku. Chrześcijanin. Nie mogę iść tak prędko, jakbym chciał, z powodu brzemienia, które znajduje się na moich plecach. Zobaczyłem w moim śnie, że gdy tylko skończyli tę rozmowę, przybliżyli się do pewnego bardzo grząskiego bagna, które znajdowało się po środku równiny, a ponieważ wcześniej nie zwrócili na nie uwagi, naraz obaj w nie wpadli. Trzęsawisko to nosi nazwę bagna rozterki. Przez pewien czas tarzali się w nim, z trudem poruszając się w lepkim brudzie, aż w końcu chrześcijanin, mający na plecach brzemię, zaczął tonąć w błocie. Wtedy chwiejny odezwał się: ach, sąsiedzie chrześcijaninie, gdzie jesteś teraz? Chrześcijanin: szczerze mówiąc, nie wiem. Po tych słowach chwiejny poczuł się obrażony i z gniewem tak przemówił do swego towarzysza: czy to jest to szczęście, o którym mi przed chwilą opowiadałeś? Jeśli już na samym początku naszej podróży natrafiliśmy na taką przeszkodę, to czego możemy się spodziewać w dalszej części naszej podróży? Jeśli tylko uda mi się stąd wydostać, to będziesz mógł posiąść ów wspaniały kraj sam, za siebie i za mnie. Po tych słowach z całej siły zaczął wydobywać się z błota, aż wreszcie wyszedł z niego po tej stronie, która była najbliżej jego domu, i poszedł. Od tamtej chwili chrześcijanin już go więcej nie zobaczył. Pozostawiony sam sobie, usiłował wydostać się z bagna rozterki. Próbował przeprawić się do bardziej oddalonego od swego domu brzegu, a bliższego wąskiej bramie, ale z powodu swego brzemienia nie był w stanie tego zrobić. W moim śnie zobaczyłem jednak, że podszedł do niego pewien mężczyzna o imieniu Pomoc i zapytał go, co tam robi. Chrześcijanin, zostałem skierowany, mój panie, na tę drogę przez pewnego człowieka, który nazywa się Ewangelista. On również wskazał mi ową małą bramę, a to w tym celu, abym mógł uniknąć przyszłego gniewu. W drodze jednak do tej bramy wpadłem tutaj. Pomoc, dlaczego zatem nie szukałeś schodów? Księga Izajasza, 35 rozdział, 8 werset. Chrześcijanin, strach wiódł mnie tak prędko, że wybrałem najkrótszą drogę i wpadłem. Podaj mi swoją rękę, powiedział pomoc i ująwszy go za rękę wyciągnął z bagna. Psalm 40, werset 3, a pożegnawszy się z nim odprawił w dalszą drogę. Następnie podszedłem do mężczyzny, który mu pomógł i odezwałem się do niego tymi słowy. Jeśli poprzez to miejsce wiedzie droga z miasta zagłady do ciasnej bramy, jak to możliwe, że ten odcinek nie został dotąd naprawiony tak, aby biedni podróżni mogli dostać się tam w bezpieczniejszy sposób? Na to odpowiedział, to błotniste trzęsawisko jest miejscem, którego nie da się naprawić, gdyż jest położone na tyle, że ustawicznie spływa do niego cały brud, który towarzyszy świadomości grzechu. Dlatego właśnie miejsce to zwane jest bagnem rozterki. I choć grzesznik został obudzony i ma świadomość swojej zguby, to jednak w duszy jego rodzi się trwoga. Pojawiają się różne wątpliwości i myśli, które pozbawiają go odwagi. A wszystko gromadzi się w tym miejscu. Dlatego teren ten jest tak niebezpieczny. Król nie chce, aby ten teren pozostał w takim stanie. Księga Izajasza, 35 rozdział, wersety od 3 do 4. Pracownicy pod kierownictwem inspektorów jego królewskiej mości już od przeszło 1600 lat usiłują go naprawić. O ile mi wiadomo, naprawa ta pochłonęła co najmniej 20 milionów naładowanych furmanek, tak, miliony dobrych pouczeń, które bez ustanku były sprowadzane z wielu miejscowości należących do dominiów króla. Fachowcy twierdzą, że są to najlepsze materiały do poprawy gruntu w tym miejscu. A wszystko to w celu dokonania naprawy tego terenu, a jednak w dalszym ciągu jest on bagnem rozterki i takim już chyba pozostanie. Co prawda z rozkazu prawodawcy pośrodku tego trzęsawiska umieszczono kilka dobrych, solidnych schodów, ale trudno je dostrzec w porach, w których bagno wyrzuca wiele swych brudów. Bywa też tak, że ludzie wskutek zawrotów głowy nie natrafiają nogą na te schody i wpadają w błoto, okropnie się przy tym brudząc. Jeśli się już w końcu dotrze do bramy, dalej teren już jest dobry. Potem w moim śnie zobaczyłem, jak chwiejny z powrotem dotarł do swojego domu. Przyszli do niego sąsiedzi, aby mu złożyć wizytę. Niektórzy z nich nazwali go mądrym człowiekiem, gdyż wrócił. Inni zaś nazwali go głupcem, gdyż zaryzykował wyruszenie w drogę wraz z chrześcijaninem. Jeszcze inni wyśmiali jego tchórzostwo, twierdząc, że skoro zrobił pierwsze kroki na tej drodze pełnej przygód, to nie powinien z powodu kilku trudności z niej rezygnować. Tak więc chwiejny siedział pomiędzy nimi, odgryzając się jak tylko umiał, aż poczuł się już bardziej pewien siebie, aż w końcu zmienili temat rozmowy i zaczęli wyśmiewać się z biednego chrześcijanina. To wszystko, co dotyczy chwiejnego. Rozdział trzeci. Spotkanie mędrka z chrześcijaninem. Tymczasem chrześcijanin szedł samotnie dalej. W pewnym momencie spostrzegł jakiegoś człowieka idącego przez pole w jego kierunku. W pewnym momencie ich drogi spotkały się. Nieznajomy miał na imię Mędrek. Mieszkał w bardzo dużym mieście, Cielesność, leżącym w pobliżu miasta, z którego pochodził chrześcijanin. Gdy człowiek ten spotkał chrześcijanina, zdawało się, że już coś o nim wie, jako że wiadomość o wyjściu chrześcijanina z miasta zagłady nabrała rozgłosu i zaczęto o tym wydarzeniu opowiadać nie tylko w mieście, w którym mieszkał, lecz również i w innych miejscowościach. Pan Mędrek domyślił się też, kim jest chrześcijanin, obserwując coś niecoś ze sposobu jego chodzenia, a słysząc przez chwilę, jak wzdycha i jęczy, postanowił z nim porozmawiać. Mędrek, cóż to, dobry towarzyszu, dokąd zdążasz tak obciążony? Chrześcijanin, to doprawdy bardzo niewygodny sposób podróżowania. Chyba dotąd jeszcze żadne stworzenie tak nie wędrowało, ale skoro pytasz mnie, dokąd zdążam, to ci powiem. Zdążam do ciasnej bramy, która jest przede mną. Tam, według otrzymanej informacji, zostanę skierowany na drogę, która doprowadzi mnie do miejsca, gdzie będę się mógł pozbyć mego ciężkiego brzemienia. Mędrek, czy masz żonę i dzieci? Chrześcijanin, tak, ale jestem tak obciążony tym brzemieniem, że nie mogę cieszyć się nimi tak jak wcześniej i wydaje mi się, jakbym ich nie miał zupełnie. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, 29 werset. Mędrek, czy posłuchasz mnie, jeśli ci dam pewną radę? Chrześcijanin, jeśli okaże się pożyteczna, to posłucham, gdyż bardzo takiej potrzebuję. Mędrek, radzę ci zatem, abyś czym prędzej pozbył się swego brzemienia, gdyż dopóki tego nie uczynisz, nie będziesz mógł się nigdy uspokoić, ani też nie będziesz się mógł cieszyć z dobrodziejstw i błogosławieństw, którymi cię obdarował Bóg. Chrześcijanin, O to mi właśnie chodzi, aby czym prędzej pozbyć się tego brzemienia. Ale sam tego zrobić nie mogę. Nie ma też nikogo w całym kraju, kto mógłby to brzemię zdjąć z moich ramion. Dlatego też udałem się tą drogą. Mędrek. Kto polecił ci iść tędy w celu pozbycia się twego brzemienia? Chrześcijanin. Pewien mężczyzna, który zrobił na mnie wrażenie, że jest jakąś wielką i czcigodną osobistością. Zapamiętałem jego imię, nazywa się Ewangelista. Mędrek. Za taką radę najsurowiej bym go zganił. Nie ma bowiem na całym świecie bardziej niebezpiecznej i bardziej pełnej trudów drogi, aniżeli ta, na którą on cię skierował. Jeżeli pójdziesz dalej stosownie do jego rady, to się niewątpliwie o tym przekonasz. Już coś niecoś z tych trudności, jak mi się zdaje, dożyłeś, gdyż spostrzegam na tobie resztki błota z bagna rozterki. Ale to trzęsawisko to tylko początek boleści, które towarzyszą kroczącym tą drogą. Posłuchaj mnie, jestem od ciebie starszy. Na drodze, na której się znajdujesz, najprawdopodobniej napotkasz na takie niedogodności jak zmęczenie, ból, głód, niebezpieczeństwa, nagość, miecz, lwy, smoki, ciemność, jednym słowem śmierć. Po co więc jeszcze inne rzeczy wymieniać? To, co mówię, jest niewątpliwie prawdą, gdyż zostało potwierdzone wieloma świadectwami. Dlaczego człowiek miałby tak bezmyślnie narażać się na zgubę przez usłuchanie kogoś obcego? Chrześcijanin. Ależ, panie mój, brzemię, które znajduje się na moich plecach, jest czymś znacznie gorszym niż te wszystkie rzeczy, które wymieniłeś. Nie, ja jednak nie będę się martwił o to, co mnie spotka po drodze, bylebym tylko mógł być uwolniony od mego brzemienia. Mędrek. W jaki sposób po raz pierwszy odczułeś, że je masz na sobie? Chrześcijanin. Podczas czytania tej księgi, którą trzymam w ręce. Mędrek. Tak właśnie myślałem. Przytrafiło ci się to samo, co i innym słabym ludziom, którzy zaczęli się bawić sprawami zbyt wzniosłymi dla nich, wskutek czego wpadli w ten sam kłopot, co i ty. Kłopoty te nie tylko pozbawiają człowieka wszystkich sił, co zauważyłem i u ciebie, ale popychają ich do desperackich poczynań, aby otrzymać sami nie wiedzą co. Chrześcijanin. Ja wiem, czego pragnę. Mnie chodzi o uwolnienie od ciężkiego brzemienia. Mędrek. Ale dlaczego ulgi szukasz na tej drodze, skoro widzisz, że jest wypełniona tak wieloma niebezpieczeństwami, tym bardziej, że jeśli byś tylko miał cierpliwość, aby mnie wysłuchać, mógłbym cię poprowadzić do uzyskania tego, czego pragniesz, bez narażenia się na te wszystkie niebezpieczeństwa, które tu na ciebie czyhają. Tak jest, a lekarstwo jest tuż pod ręką. Poza tym muszę jeszcze nadmienić, że zamiast niebezpieczeństw napotkasz zupełne bezpieczeństwo, przyjaźń i zadowolenie. Chrześcijanin. Proszę cię, panie, objaw mi tę tajemnicę. Mędrek. To prosta rzecz. Otóż tam, w tamtej wiosce, która nazywa się Usprawiedliwienie przez Zakon, mieszka pewien obywatel, pan Litera Zakonu, człowiek bardzo sprawiedliwy i cieszący się bardzo dobrą opinią. On właśnie ma dużą wprawę w udzielaniu pomocy takim ludziom jak ty i w uwalnianiu ich od brzemion. O ile mi wiadomo, uczynił on w tym kierunku wiele dobrego. Ponadto jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą należy wspomnieć. Ma on wprawę w leczeniu tych, którzy wskutek noszenia takiego brzemienia popadli w pewnego rodzaju osłabienie władz umysłowych. Więc tak jak powiedziałem, do niego powinieneś się udać, a otrzymasz pomoc. Jego dom znajduje się w odległości niespełna 1 mili stąd. Jeśli byś go nie zastał, to może ci pomóc jego syn. Jest to przystojny młodzieniec, któremu na imię Usłużniś. On równie dobrze, jak jego ojciec, potrafi pomóc w takich sprawach. Tak więc uważam, zostanie z ciebie zdjęty twój ciężar, a jeśli byś nie miał zamiaru powracać do poprzedniego miejsca zamieszkania, czego ja bym ci nie radził, to możesz posłać po twoją żonę i dzieci, aby przyszli i zamieszkali z tobą w tej wiosce, gdzie szereg domów jest obecnie do wynajęcia za stosunkowo niską cenę. Żywność jest tam również tania i dobra, co sprawi, że twoje życie będzie szczęśliwsze. Poza tym będziesz miał z całą pewnością uczciwych i godnych zaufania sąsiadów. W tym momencie chrześcijanin na chwilę się zatrzymał, myśląc o tym, co usłyszał, z czego po chwili taki wyciągnął wniosek. Jeśli to, co ten pan mówi, jest prawdą, to najmądrzejszą rzeczą będzie przyjąć jego radę. Dlatego też odezwał się w następujący sposób. Panie, którędy prowadzi droga do domu tego zacnego człowieka? Mędrek, czy widzisz to wzgórze? Chrześcijanin. Tak, bardzo dobrze. Mędrek. Właśnie koło tej góry musisz przejść, a pierwszy dom, do którego przyjdziesz, jest właśnie jego. Tak więc chrześcijanin zszedł ze swojej drogi, aby udać się po pomoc do domu pana Litery Zakonu. Gdy jednak zbliżył się do tej góry, stwierdził, że jest ona znacznie wyższa niż wyglądała z pewnego oddalenia, a ta część, która była najbliżej drogi, zwisała nad nią i to do tego stopnia, że chrześcijanin bał się posunąć dalej naprzód w obawie, że góra ta się zawali i spadnie mu na głowę. Zatrzymał się więc, nie wiedząc, co robić dalej. Jego brzemię wydawało mu się teraz jeszcze cięższe niż poprzednio. Ponadto z góry zaczęły buchać płomienie. Druga Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, wersety 16 i 18, które napełniły chrześcijanina obawą, że zostanie spalony. Zaczął więc drżeć ze strachu i cały oblał się potem, bardzo żałując, że posłuchał rady pana mędrka. W tej chwili ujrzał zbliżającego się ku niemu ewangelistę, a na jego widok rumieniec wstydu oblał jego twarz. Ewangelista przybliżał się coraz bardziej ku niemu, a jego oblicze pełne było surowości. Widząc to, chrześcijanin poczuł wielki strach. Wreszcie ewangelista zaczął rozmowę. Co ty tu robisz, chrześcijaninie? Chrześcijanin nie wiedział, jak odpowiedzieć na to pytanie, dlatego też najpierw stał przez chwilę przed ewangelistą jak niemowa. Ewangelista więc pytał dalej. Czyż nie ty jesteś tym człowiekiem, którego znalazłem we łzach poza murami miasta Zagłady? Chrześcijanin. Tak jest, drogi panie, to właśnie ja. Ewangelista. Czyż nie skierowałem cię do ciasnej bramy? Chrześcijanin. Tak jest, drogi panie. Ewangelista. Jakże więc się to stało, że tak prędko zboczyłeś na inną drogę? Wszak nie jesteś w tej chwili na właściwej. Chrześcijanin. Tuż po wyjściu z bagna rozterki spotkałem pewnego człowieka, który mi powiedział, że jeśli się udam do wioski, która jest przede mną, to znajdę człowieka, który zdejmie ze mnie moje brzemię. Ewangelista. Cóż to był za jeden? Chrześcijanin. Wyglądał na porządnego i dużo rzeczy mi powiedział, aż wreszcie mnie nakłonił do poddania się jego radom, przyszedłem więc na to miejsce. Gdy jednak zobaczyłem tę górę z bliska i zauważyłem, jak zwisa nad drogą, zatrzymałem się w obawie, że mi spadnie na głowę. Ewangelista. Cóż ci ten człowiek powiedział? Chrześcijanin. No cóż, najpierw zapytał mnie, dokąd idę, na co mu dałem odpowiedź. Ewangelista. Co na to powiedział? Chrześcijanin. Zapytał, czy mam rodzinę. Powiedziałem, że mam, ale że z powodu bardzo uciskającego mnie brzemienia, które mam na plecach, nie mogę się nimi tak cieszyć jak dawniej. Ewangelista. Co powiedział potem? Chrześcijanin. Poradził mi wyzbyć się prędko mojego brzemienia. Przyznałem mu się bowiem, że szukam ulgi i że dlatego udaję się do bramy, która znajduje się tam dalej, gdzie mam otrzymać pouczenie, w jaki sposób dostać się do miejsca, w którym mógłbym doznać tej ulgi. Na to on mi oświadczył, że chciałby mi wskazać lepszą i krótszą drogę, niewypełnioną tyloma trudnościami jak ta, którą ty mi wskazałeś. Powiedział mi, że ta droga zaprowadzi mnie do domu pewnego człowieka, który posiada umiejętność zdejmowania tego rodzaju brzemion. Tak więc, wierząc mu, opuściłem drogę, na której się znajdowałem i udałem się na tę, sądząc, że wkrótce będę się mógł pozbyć mojego brzemienia. Gdy jednak tu przyszedłem i zobaczyłem, jak te rzeczy wyglądają w rzeczywistości, to ze strachu, jak już powiedziałem, w obliczu niebezpieczeństwa zatrzymałem się. Ale teraz nie wiem, co dalej robić. Ewangelista. Wobec tego stój przez chwilę spokojnie, abym ci mógł wskazać, co mówi Słowo Boże. Chrześcijanin słuchał tych słów, drżąc na całym ciele, ewangelista zaś tak ciągnął dalej. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 25 werset. Potem jeszcze rzekł tak. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 38 werset. Po tych słowach dał mu takie wyjaśnienie dotyczące ich zastosowania. Ty jesteś tym człowiekiem, który sam pogrąża się w nieszczęściu. Zacząłeś odrzucać Radę Najwyższego i odwracać swoje nogi od drogi pokoju, ryzykując niechybne zatracenie. Przy tych słowach chrześcijanin upadł do jego nóg jak nieżywy, ale po chwili zaczął krzyczeć: biada mi, gdyż jestem zgubiony. Gdy zobaczył, to ewangelista chwycił go za prawą rękę, mówiąc: każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 31 werset. Nie bądź bez wiary, lecz wierz. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 27 werset. Wtedy chrześcijanin przyszedł nieco do siebie i drżąc cały znowu stanął przed ewangelistą. Ewangelista zaś mówił do niego dalej. Zwróć baczną uwagę na to, co ci teraz powiem. Wyjaśnię ci bowiem, kim był ten, który cię zwiódł i kim jest ten, do którego cię posłał. Człowiek, którego spotkałeś, nazywa się mędrek. I słusznie tak się nazywa, po części dlatego, że zna tylko naukę tego świata. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 5 werset. I z tego powodu zawsze uczęszcza do kościoła w mieście usprawiedliwienie przez zakon. A po części dlatego, że tę naukę najbardziej lubi, gdyż uwalnia go ona od krzyża. List do Galatów, 6 rozdział, 12 werset. Ponieważ zaś ma cielesny sposób myślenia, stara się przeszkodzić mi na moich drogach, chociaż wiodą one ku dobru. Otóż są trzy rzeczy w radzie tego człowieka, którymi powinieneś się brzydzić. Pierwsza, to, że sprawił, iż odwróciłeś się od prawej drogi. Druga, to, że usiłował obrzydzić ci krzyż. Trzecia, to, że twoje nogi skierował na drogę, która prowadzi do królestwa śmierci. Tak więc po pierwsze powinieneś brzydzić się odwróceniem cię od prawej drogi, a także wyrażeniem na to zgody. Oznacza to bowiem odrzucenie rady Bożej, a przyjęcie raczej rady takiego mędrka. Pan mówi, starajcie się wejść przez ciasną bramę, Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, 24 werset, a to jest właśnie brama, do której cię posłałem. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, wersety 13 i 14. Od tej właśnie ciasnej bramy i od drogi do niej wiodącej odwrócił cię ów zły człowiek, przywodząc niemal do zagłady. Brzydź się zatem tym uczynkiem i brzydź się sam sobą za to, że go posłuchałeś. Po drugie, musisz się też brzydzić tym, że usiłował przedstawić ci krzyż jako coś wstrętnego. Powinieneś bowiem uznawać go za większe bogactwo niż skarby Egiptu. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, wersety 25 i 26. A zresztą, król chwały oświadczył ci, że ten, który pragnie zachować duszę swoją, musi ją stracić. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 26 werset. Powiadam zatem, że gdyby ktoś usiłował cię przekonać, że śmiercią twoją będzie coś, o czym prawda mówi, że to jest konieczne, aby odziedziczyć żywot wieczny, to tego rodzaju doktryną musisz się brzydzić. Po trzecie, musisz mieć w nienawiści fakt skierowania twych nóg na drogę, która prowadzi do królestwa śmierci. Aby sobie z tego zdać sprawę, musisz wiedzieć, że osoba, do której cię posłał, jest zupełnie bezsilna, jeśli chodzi o uwolnienie cię od twojego brzemienia. Człowiek ten nazywa się litera zakonu i jest synem kobiety, która wraz ze swymi dziećmi obecnie przebywa w niewoli, czego symbolem jest ta właśnie góra Synaj, która groziła spadnięciem ci na głowę. A zatem, jeśli ona wraz z dziećmi swymi jest w niewoli, list do Galatów, 4 rozdział, wersety od 21 do 27, to jakże mógłbyś się po niej spodziewać, że cię wyswobodzi? Litera zakonu nie jest więc w stanie uwolnić cię od twego brzemienia. Żaden człowiek jeszcze nie został uwolniony przez niego, ani też uwolniony pewnie nigdy nie zostanie. Z uczynków zakonu, Bożego prawa, nie można być bowiem usprawiedliwionym. Przez czynienie ich żaden człowiek nie może się więc pozbyć swojego brzemienia. Z tego powodu pan mędrek jest daleki od tych rzeczy, a pan litera zakonu jest oszustem. Jeśli zaś chodzi o jego syna, usłużnisia, to pomimo jego przesadnie uśmiechniętego wyglądu jest on obłudnikiem i nie może ci pomóc. Wierz mi, że to wszystko, co ci ten człowiek nagadał, jest niczym innym, jak tylko próbą podstępnego wydarcia ci zbawienia poprzez odwrócenie cię od drogi, na którą cię skierowałem. Po wypowiedzeniu tych słów ewangelista głośno zawołał do nieba, prosząc o potwierdzenie tego, co powiedział. Na to z góry, pod którą stał chrześcijanin, odezwały się słowa i wybuchnął ogień, który sprawił, że mu się włosy podniosły na głowie. Słowa były następujące. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. List do Galatów, 3 rozdział, 10 werset. Od tego momentu chrześcijanin spodziewał się już tylko śmierci i zaczął żałośnie płakać, przeklinając tę chwilę, w której spotkał pana mędrka i nazywając się głupcem za to, że usłuchał jego rady. Bardzo też był zawstydzony tym, że argumenty tego człowieka pochodzące wyłącznie z pobudek cielesnych taką miały nad nim moc, że skłoniły go do opuszczenia prawej drogi. Po chwili zwrócił się jednak do ewangelisty z następującymi słowami. Jak myślisz, panie, czy jest jeszcze dla mnie jakaś nadzieja? Czy mogę teraz wrócić i pójść w kierunku tej wąskiej bramy? Czy nie zostanę za mój czyn pozostawiony mojemu losowi i odesłany stamtąd ze wstydem? Tak mi żal, że usłuchałem rady tego człowieka. Czy grzech mój może mi być odpuszczony? Na to ewangelista odpowiedział, w istocie grzech twój jest bardzo wielki, gdyż przez niego popełniłeś podwójne zło. Opuściłeś właściwą drogę, aby kroczyć po zakazanej. Pomimo to jednak ten, który jest przy bramie, przyjmie cię. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 37 werset. Tylko pamiętaj, strzeż się ponownego zboczenia z drogi, abyś prędko nie zginął, gdyby zapłonął gniewem. Psalm 2, werset 12. Chrześcijanin zawrócił więc, a ewangelista, ucałowawszy go, uśmiechnął się do niego i życzył mu błogosławieństwa Bożego w podróży. Poszedł więc z pośpiechem, nie mówiąc po drodze do nikogo ani słowa. Nawet gdy się go ktoś o coś pytał, nie odważył się udzielić odpowiedzi. Szedł w ten sposób tak długo, jak długo znajdował się na zakazanym gruncie, nie czując się ani trochę bezpieczny i dopóki nie dotarł do drogi, którą opuścił wskutek namowy pana mędrka. Rozdział 4. Ciasna brama. Po pewnym czasie chrześcijanin dotarł wreszcie do bramy. Nad bramą tą widniał następujący napis: kołaczcie, a otworzą wam. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, wersety 7 i 8. Pukał więc, nie raz, nie dwa, mówiąc: czy będę mógł tu wejść, czy też Pan z litości wpuści mnie, co strzeże bram? Gdy wpuści mnie, na wieki chcę wielbić Jego, że zbawił mnie, buntownika grzesznego. W końcu do bramy podeszła jakaś poważna osoba, która na imię miała Życzliwy. Człowiek ten zapytał: kto tam? Skąd przyszedłeś? Czego sobie tutaj życzysz? Chrześcijanin: stoi tutaj biedny, winami obarczony grzesznik. Przyszedłem z miasta zagłady, a zdążam na górę Syjon, aby móc zostać zbawionym od przyszłego gniewu. Dlatego też proszę cię, panie, zechciej mi powiedzieć, czy mnie wpuścisz, gdyż poinformowano mnie, że tędy prowadzi droga. Życzliwy: uczynię to chętnie, z całego serca. Mówiąc to, otworzył bramę. Gdy chrześcijanin przekraczał próg, życzliwy prędko wciągnął go do wnętrza. Chrześcijanin rzekł więc: cóż to ma znaczyć? A on wyjaśnił to tak. Niedaleko tej bramy został wzniesiony potężny zamek, którego hetmanem jest Belzebub. Z tego zamku on i ci, którzy są z nim, strzelają z łuków, usiłując ugodzić strzałami przychodzących do bramy. Chcą ich bowiem zabić, zanim zdążą wejść. Jeśli tak, rzekł chrześcijanin, to bardzo się cieszę, ale i drżę. Gdy chrześcijanin znalazł się już wewnątrz, odźwierny zapytał, kto go tu skierował. Chrześcijanin: ewangelista polecił mi tu przyjść i zapukać, co też uczyniłem. Powiedział mi też, że ty, panie, powiesz mi, co mam dalej czynić. Życzliwy: znam uczynki twoje, oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Objawienie, 3 rozdział, 8 werset. Chrześcijanin: zaczynam więc już zbierać żniwo dobrodziejstw w nagrodę za narażenie się na niebezpieczeństwa. Życzliwy: ale jak to się stało, że przyszedłeś tu sam? Chrześcijanin: żaden z moich sąsiadów nie uświadomił sobie zagrożenia, w jakim się znajduje. Życzliwy: czy ktoś z nich wiedział, że idziesz? Chrześcijanin: tak, najpierw widziała mnie moja żona i dzieci. Wołali za mną, wzywając mnie do powrotu. Następnie kilku moich sąsiadów zaczęło za mną krzyczeć i wołać, abym wrócił. Ale ja zatkałem uszy palcami i tak udałem się w podróż. Życzliwy: czy nikt nie podążył w ślad za tobą, aby cię namówić do powrotu? Chrześcijanin: tak, zrobiło to dwóch, uparty i chwiejny. Gdy jednak zobaczyli, że nic nie mogą wskórać, uparty powrócił złorzecząc, chwiejny zaś towarzyszył mi, ale tylko przez chwilę. Życzliwy: a dlaczego nie wytrwałaś do końca? Chrześcijanin: szliśmy razem tylko do chwili, gdy znaleźliśmy się koło bagna rozterki, do którego nagle obaj wpadliśmy. To spowodowało, że mój sąsiad chwiejny stracił ochotę do dalszej podróży. Dlatego też, jak tylko mu się udało wydostać, i to po tej stronie bagna, która była najbliżej jego domu, oświadczył mi, że mogę sobie zdobyć ów zacny kraj sam. I tak on poszedł swoją drogą, a ja swoją. On poszedł w ślad za upartym, a ja do tej bramy. Życzliwy rzekł na to: o, biedny to człowiek, biada mu. Chwała niebiańska ma dla niego tak małe znaczenie, że nie uważał za właściwe zaryzykować choć kilku trudności, żeby ją osiągnąć. Chrześcijanin: szczerze mówiąc, powiedziałem prawdę tylko o chwiejnym, ale gdybym ją powiedział też o sobie, to okazałoby się, że wcale nie jestem od niego lepszy. On powrócił do swego własnego domu, ale ja zszedłem z drogi, wchodząc na ścieżkę wiodącą do śmierci, do czego mnie namówił niejaki pan mędrek, używając ku temu cielesnych argumentów. Życzliwy: co? On i na ciebie napadł? Niewątpliwie usiłował cię namówić, abyś poszukał ratunku przy pomocy pana litery zakonu. Obaj są notorycznymi oszustami. Czy posłuchałeś może jego rady? Chrześcijanin: tak, ale tylko tyle, na ile miałem odwagę pójść w kierunku miejscowości Usprawiedliwienie przez zakon. Udałem się bowiem na poszukiwanie pana litery zakonu, aż w pewnym momencie zdawało mi się, że góra, która znajduje się obok jego domu, spadnie na moją głowę. To zmusiło mnie do zatrzymania się. Życzliwy: ta góra była już przyczyną śmierci wielu ludzi i na pewno w przyszłości pochłonie jeszcze wiele ofiar. Całe szczęście, że uniknąłeś roztrzaskania na kawałki, będąc koło niej. Chrześcijanin: Naprawdę nie wiem, co by się ze mną stało, gdyby nie ta radosna okoliczność, że gdy stałem rozmyślając o moim nędznym stanie, spotkał mnie tam ponownie ewangelista. Tak, to była łaska Boża, że znów przyszedł do mnie, w przeciwnym bowiem razie nigdy bym tutaj nie dotarł. Ale oto przyszedłem, chociaż bardziej zasługiwałem na to, by zginąć pod tą górą, aniżeli na to, by móc stać tutaj przed tobą i rozmawiać. Ach, jakże wielką łaską jest dla mnie to, że wolno mi było wejść tutaj. Życzliwy. My nie mamy zastrzeżeń do nikogo z powodu jego przeszłości. Nie wyrzucamy ich precz. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 37 werset. I dlatego, dobry chrześcijaninie, chodź ze mną kawałek, a ja cię pouczę, jaka jest droga, którą musisz iść dalej. Patrz przed siebie. Czy widzisz tę wąską drogę? Tą właśnie drogą musisz iść. Została ona wytyczona przez patriarchów, proroków, Chrystusa i jego apostołów. Jest ona prościutka jak linia i tą drogą musisz iść. Chrześcijanin, czy nie ma na niej jakichś zakrętów lub skrzyżowań, przez które ktoś nieobeznany mógłby się zgubić? Życzliwy. Owszem, wiele dróg się z nią łączy, są kręte i szerokie. Po tym jednakże będziesz mógł odróżnić drogę właściwą od fałszywej, gdyż właściwa jest prosta i wąska. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 14 werset. Potem chrześcijanin w dalszym ciągu rozmowy zapytał, czy mógłby otrzymać pomoc w wyzbyciu się brzemienia, które znajdowało się na jego plecach. Bowiem nie był w stanie pozbyć się go do tej pory sam. Wiedział też, że nie będzie mógł tego w żaden sposób uczynić bez czyjejś pomocy. Na to dostał taką odpowiedź. Jeśli chodzi o twoje brzemię, to musisz jeszcze cierpliwie je nosić, aż dojdziesz do miejsca wyswobodzenia. Wreszcie chrześcijanin poprawił pas na swoich biodrach, przygotowując się do dalszej podróży. Rozmówca jego powiedział mu też, że gdy ujdzie kawałek drogi od bramy, to napotka na pewien dom, który należy do tłumacza. Powinien zapukać do jego drzwi, a on pokaże mu wspaniałe rzeczy. Potem chrześcijanin pożegnał się ze swoim przyjacielem, który raz jeszcze złożył mu życzenia błogosławieństwa Bożego w dalszej podróży. Rozdział 5. W domu tłumacza. Chrześcijanin poszedł więc naprzód i po pewnym czasie dotarł do domu tłumacza. Wielokrotnie pukał, aż wreszcie ktoś podszedł do drzwi i zapytał: kto tam? Chrześcijanin: jest tutaj podróżny, który za radą pana tego domu przyszedł tu dla swojego dobra. Chciałbym zatem porozmawiać z gospodarzem. Wezwano więc właściciela domu, który zjawił się po chwili, pytając chrześcijanina, czego sobie życzy. Chrześcijanin: jestem w drodze z miasta Zagłady na górę Syjon, a człowiek, którego spotkałem przy bramie na początku tej drogi, powiedział, że jeśli tutaj wstąpię, to pokażesz mi wspaniałe rzeczy, które pomogą w mojej podróży. Tłumacz: proszę, wejdź do środka, a pokażę ci coś, co będzie dla ciebie bardzo pożyteczne. Następnie rozkazał służącemu zapalić świecę i poprosił chrześcijanina, aby szedł za nim. Najpierw zaprowadził go do pewnego pokoju, w którym chrześcijanin ujrzał wiszący na ścianie portret jakiejś bardzo poważnej osoby. Wygląd jego był następujący. Człowiek ten miał oczy podniesione ku niebu, trzymał w rękach najlepszą z ksiąg, zakon prawdy wypisany był na jego ustach, a świat był za jego plecami. Stał jak gdyby chciał przekonywać ludzi, a złota korona wisiała nad jego głową. Chrześcijanin, patrząc na ten obraz, zapytał: cóż to oznacza? Tłumacz: człowiek przedstawiony na tym obrazie jest jednym z niewielu. Może on powiedzieć to, co swego czasu powiedział apostoł. Bo choćbyście mieli 10 000 nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 15 werset. List do Galatów, 4 rozdział, 19 werset. A to, że widzisz go z oczami podniesionymi ku niebu, z najlepszą z ksiąg w swoich rękach i z zakonem prawdy wypisanym na wargach, mówi o tym, że jego zadaniem jest poznawać i objaśniać nieznane rzeczy grzesznikom. Również to, że widzisz go stojącego tak, jakby przekonywał ludzi i świat, niejako zarzucony za jego plecami, a korona wisząca nad jego głową ma ci wskazać, że za nic ma rzeczy doczesne w stosunku do miłości, którą żywi do służby swemu mistrzowi. Dlatego też w przyszłym świecie jako nagrodę z pewnością otrzyma chwałę. Ten obraz, rzekł dalej tłumacz, pokazałem ci najpierw dlatego, ponieważ osoba na nim przedstawiona jest jedyną, którą Pan miejsca, do którego zdążasz, upoważnił do służenia ci za przewodnika we wszystkich trudnych okolicznościach, jakie możesz po drodze napotkać. Dlatego też bacznie zważaj na to, co ci pokazałem, i zachowaj w pamięci to, co widziałeś, abyś czasem w czasie wędrówki nie słuchał takich, którzy by kłamliwie podawali się za dobrych przewodników, gdyż droga ich prowadzi na śmierć. Następnie tłumacz wziął chrześcijanina za rękę i zaprowadził go do bardzo dużej, lecz i bardzo zakurzonej izby gościnnej. Izba ta nigdy nie była zamiatana. Po chwili przyglądania się jej tłumacz zawołał służącego i polecił zamieść to pomieszczenie. Gdy ten rozpoczął zamiatać, w powietrze wzbiły się tak wielkie tumany kurzu, że chrześcijanin omal się nie udusił. Po chwili tłumacz rozkazał jednej dziewczynie przynieść wodę i pokropić izbę. Gdy to zrobiła, izba została zamieciona i z łatwością oczyszczona. Wtedy chrześcijanin zapytał, cóż to ma znaczyć? Tłumacz. Izba ta jest sercem człowieka, które nigdy nie było uświęcone łaską Ewangelii. Kurz to grzech pierworodny i wewnętrzne zepsucie, które pokalało całego człowieka. Tym, który pierwszy rozpoczął zamiatać, jest zakon. Dziewczyną, która przyniosła wodę i pokropiła izbę, jest Ewangelia. Widziałeś zaś, że gdy tylko ten pierwszy rozpoczął zamiatać, kurz uniósł się tumanami tak, że izba nie mogła zostać przez niego oczyszczona, a ty się omal nie udusiłeś. Oznacza to, że zakon, zamiast oczyścić serce od grzechu poprzez uczynki, raczej grzech ożywia, dodaje mu siły i potęguje go w duszy. Zakon go wprawdzie objawia i zakazuje, ale nie ma siły go poskromić. List do Rzymian, 7 rozdział, 9 werset. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 56 werset. List do Rzymian, 5 rozdział, 20 werset. Natomiast kiedy dziewczyna pokropiła izbę, wtedy dopiero można było ją z łatwością oczyścić. Obraz ten wyjaśnia następującą prawdę. Gdy Ewangelia dociera do serca ze swoim słodkim i cennym wpływem, to podobnie jak woda poskramia kurz, taki grzech zostaje poskromiony i pokonany, a dusza zostaje oczyszczona przez wiarę, wskutek czego może zamieszkać w niej Król Chwały. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 3 werset, list do Efezjan, 5 rozdział, 26 werset, Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, 9 werset. W moim śnie zobaczyłem też, jak tłumacz wziął chrześcijanina za rękę i wprowadził do niewielkiego pokoju, gdzie siedziało dwóch małych chłopców. Każdy z nich miał swoje krzesło. Starszemu było na imię Popędliwy, a drugiemu Cierpliwy. Popędliwy wyglądał na bardzo niezadowolonego, natomiast Cierpliwy był całkiem spokojny. Chrześcijanin zapytał więc tłumacza, dlaczego Popędliwy jest tak niezadowolony. Tłumacz wyjaśnił, że ich wychowawca chciał, aby poczekał na otrzymanie swoich najlepszych rzeczy aż do początku następnego roku. On zaś dążył do tego, by wszystko dostać natychmiast. Cierpliwy natomiast był skłonny czekać. Potem widziałem, jak ktoś przyniósł Popędliwemu worek pełen skarbów, które następnie wysypał u jego nóg. Popędliwy prędko je pozbierał, bardzo się nimi ciesząc, a równocześnie wyśmiewając się z Cierpliwego. Przyglądałem się temu zaledwie przez chwilę, a on już zdołał wszystko roztrwonić, także poza łachmanami nic mu nie zostało. Chrześcijanin zwrócił się więc do tłumacza z prośbą, aby mu te sprawy wyjaśnił dokładniej. Ten zaś odpowiedział. Ci dwaj chłopcy to symbole. Popędliwy reprezentuje ludzi tego świata, cierpliwy zaś ludzi świata, który ma nastać. Jak widzisz bowiem, popędliwy chce mieć wszystko teraz, w tym roku, co oznacza na tym świecie. Tacy są ludzie tego świata. Koniecznie chcą mieć wszystkie swoje dobre rzeczy teraz, nie chcą czekać do przyszłego roku, to jest aż do czasu, gdy nastanie nowy świat, aby tam otrzymać swój przydział dobrych rzeczy. Dla nich przysłowie lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu ma większe znaczenie, aniżeli Boże świadectwa dotyczące kosztowności przyszłego wieku. Konsekwencje zachowania popędliwego będą dotyczyły każdego, kto postąpi podobnie przy końcu tego wieku. W odpowiedzi na te słowa chrześcijanin rzekł: teraz rozumiem, że cierpliwy jest mądrzejszy i to z wielu względów. Po pierwsze, ponieważ czeka na najlepsze rzeczy, po drugie, również i dlatego, że będzie się cieszył chwałą swego dziedzictwa, podczas gdy ten drugi będzie miał tylko łachmany. Tłumacz. Powinieneś jeszcze dodać jedną uwagę, a mianowicie to, że chwała przyszłego świata nigdy się nie skończy, natomiast rzeczy doczesne przestaną istnieć. Dlatego też nierozsądne było zachowanie popędliwego, gdy śmiał się z cierpliwego, ile będzie miał powodów cierpliwy, by śmiać się z popędliwego. Jego dobra będą trwały na zawsze. Pierwsze rzeczy będą musiały ustąpić miejsca ostatnim, gdy nadejdzie czas. Ostatnie rzeczy natomiast żadnym innym miejsca nie ustępują, bo żadnych innych, które by nastąpić miały, już nie ma. Ten zatem, kto ma dział swój wpierw, musi z konieczności mieć ograniczony czas dla jego zużycia. Ten natomiast, który ma swój dział na końcu, będzie go już miał na zawsze. Dlatego powiedziano o bogaczu, że odebrał dobre rzeczy swoje za życia, a Łazarz także złe. Łazarz teraz ma pociechę, a on cierpi męki. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, 25 werset. Chrześcijanin. Z tego wnioskuję, że nie jest dobrze pożądać tego wszystkiego, co możemy mieć teraz, ale raczej czekać na te rzeczy, które nastąpią. Tłumacz. Masz rację, bowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Drugi list do Koryntian, 4:18. Pomimo, że tak jest, fakt, że rzeczy doczesne i nasza pożądliwość cielesna są tak bliskimi sąsiadami, a z drugiej strony to, że rzeczy przyszłe i nasze zmysłowe zrozumienie są sobie tak bardzo obce, powoduje, że te pierwsze dwie rzeczy nagle się w sobie rozkochują, a te drugie dwie zawsze pozostają od siebie oddalone. Widziałem potem w moim śnie, jak tłumacz wziął chrześcijanina za rękę i zaprowadził go do miejsca, gdzie pod ścianą palił się ogień. Koło tego ognia stał pewien człowiek, który usiłował go zagasić silnym strumieniem wody, lecz pomimo to ogień gorzał coraz wyższym i gorętszym płomieniem. Widząc to, chrześcijanin zapytał, cóż to ma znaczyć? Tłumacz wyjaśnił, ogień ten jest dziełem łaski, która działa w sercu człowieka. Tym, który na niego leje wodę i usiłując go zagasić i unicestwić, jest diabeł. To zaś, że widziałeś, jak pomimo to ogień ten bucha coraz wyższym i gorętszym płomieniem, jest spowodowane tym, co ujrzysz za chwilę. Po tych słowach zaprowadził go za ścianę, przy której palił się ogień. Tam zobaczył człowieka trzymającego w ręce naczynie z olejem, który niepostrzeżenie stale dolewał oleju do ognia. Chrześcijanin zapytał więc, cóż to ma znaczyć? Tłumacz odpowiedział, to jest Chrystus, który przy pomocy oleju łaski nieustannie podtrzymuje dzieło, które zostało zapoczątkowane w sercu. To zaś, że widziałeś go stojącego za ścianą i działającego w ukryciu, pokazuje, że trudno jest kuszonej osobie zauważyć sposób, w jaki dzieło łaski jest podtrzymywane w jej duszy. Drugi list do Koryntian, 12:9. Widziałem również, jak tłumacz ponownie wziął chrześcijanina za rękę i zaprowadził do pewnego uroczego miejsca, gdzie znajdował się piękny, duży pałac, którym chrześcijanin bardzo się zachwycił. Zauważył też, że na płaskim dachu tego pałacu przechadzało się kilka osób ubranych w złote szaty. Chrześcijanin zapytał, czy możemy tam wejść? Wtedy tłumacz poprowadził go ku drzwiom, gdzie stała już cała gromada ludzi, którzy chcieli wejść, lecz nie mieli odwagi. Niedaleko drzwi przy stole siedział pewien mężczyzna. W ręku trzymał pióro, a przed nim na stole leżała księga i kałamarz. W księdze zapisywał imiona tych, którzy chcieli wejść do środka. Chrześcijanin zauważył wielu uzbrojonych mężczyzn, którzy strzegli drzwi wejściowych, gotowych stawić opór każdemu śmiałkowi usiłującemu wejść. Widząc to wszystko, chrześcijanin był bardzo zdumiony. Na widok straży każdy z obecnych cofał się ze strachem. Wreszcie chrześcijanin zobaczył pewnego mężczyznę wielkiej tuszy, który podszedł do stołu i poprosił siedzącego tam pisarza o zapisanie jego nazwiska w księdze. Gdy jego prośba została spełniona, mężczyzna dobył swego miecza, nałożył na głowę hełm i skierował się pędem ku wejściu. Tam z całą zajadłością został zaatakowany przez straż. On jednak się tym nie zraził, lecz dzielnie wymachując swoim mieczem na lewo i na prawo otrzymał, ale i zadał wiele ran tym, którzy usiłowali przeszkodzić mu w przedostaniu się do wnętrza. W końcu przebił się przez wszystkich i wtargnął do środka pałacu. Dzieje apostolskie, 14:22. W tym momencie rozległy się wewnątrz radosne okrzyki tych, którzy przechadzali się po pałacu. Mówili oni tak. Do wnętrza wejść się spiesz i wieczną chwałę bierz. Po chwili mężczyzna został przyodziany w takie same szaty, jak pozostali. Wtedy chrześcijanin rzekł z uśmiechem, doprawdy domyślam się prawdziwego znaczenia tego, co tutaj widziałem. Pozwól zatem, że udam się już w dalszą drogę. Tłumacz jednak odpowiedział, nie, poczekaj chwilę, zanim pójdziesz, pokażę ci coś jeszcze. I znów ujął go za rękę i wprowadził do bardzo ciemnego pokoju, w którym znajdował się pewien człowiek zamknięty w żelaznej klatce. Człowiek ten był bardzo smutny. Siedział ze złożonymi rękami i spuszczonym wzrokiem, westchnął tak, jakby mu miało pęknąć serce. Na jego widok chrześcijanin zawołał, cóż to ma znaczyć? Tłumacz polecił mu porozmawiać z tym człowiekiem. Chrześcijanin zwrócił się więc do niego z następującym pytaniem. Kim jesteś? Człowiek ten odpowiedział, jestem tym, kim dawniej nie byłem. Chrześcijanin, a kim byłeś dawniej? Mężczyzna w klatce. Dawniej byłem pięknym i kwitnącym wyznawcą Chrystusa. Ewangelia Łukasza, 8:12. Zarówno we własnych, jak i w oczach innych ludzi. Niegdyś byłem, tak mi się przynajmniej zdawało, dostatecznie piękny, aby wejść do niebiańskiego miasta i cieszyłem się na myśl, że się tam kiedyś znajdę. Chrześcijanin, a kim jesteś teraz? Mężczyzna w klatce, teraz jestem człowiekiem rozpaczy, zamkniętym w niej jak w żelaznej klatce. Nie mogę się wydostać. O, teraz już nie mogę. Chrześcijanin, ale jak to się stało, że znalazłeś się w takim stanie? Mężczyzna w klatce, Przestałem czuwać i być trzeźwym. Poddałem się moim namiętnościom. Zgrzeszyłem przeciwko światłu słowa i dobroci Bożej. Zasmuciłem ducha, więc odszedł ode mnie. Pobudziłem Boga do gniewu i opuścił mnie. Tak znieczuliłem moje serce, że już teraz nie umiem pokutować. Po tych słowach chrześcijanin zwrócił się do tłumacza i zapytał go, czy dla takiego jak ten człowiek nie ma już nadziei? Sam go zapytaj, odpowiedział tłumacz. Chrześcijanin ponownie zwrócił się do tego człowieka i zapytał, czy dla ciebie nie ma już żadnej nadziei i musisz pozostać w tej żelaznej klatce rozpaczy? Mężczyzna w klatce, masz rację, dla mnie nie ma już żadnej nadziei. Chrześcijanin, ale dlaczego? Przecież Syn Błogosławionego jest pełen litości. Mężczyzna w klatce, ja ukrzyżowałem go ponownie. List do Hebrajczyków, 6:6. Pogardziłem jego osobą, pogardziłem jego sprawiedliwością, nie szanowałem jego krwi i obraziłem ducha łaski. Dlatego sam siebie wyłączyłem ze wszystkich obietnic i nie pozostaje mi teraz nic innego jak tylko groźby, niechybne groźby pewnych sądów, które mnie jako przeciwnika zniszczą. List do Hebrajczyków, 10:27. Tłumacz, za jakie czyny znalazłeś się w tym stanie? Mężczyzna w klatce, za pożądliwości, przyjemności i korzyści tego świata, z używania których obiecywałem sobie kiedyś wiele rozkoszy. Teraz jednak każda z tych rzeczy mnie gryzie i męczy jak palący robak. Tłumacz, czy nie możesz jednakże pokutować i odwrócić się od tego wszystkiego? Mężczyzna w klatce, Bóg odmówił mi łaski pokuty. Słowo Jego nie stanowi dla mnie żadnej zachęty do wiary, bowiem On sam zamknął mnie i trzyma w tej żelaznej klatce. Żaden człowiek nie potrafi mnie z niej wyzwolić. O wieczności, wieczności, jakże stanę wobec tej niedoli, która ma trwać całą wieczność. Wtedy tłumacz zwrócił się do chrześcijanina. Zapamiętaj niedolę tego człowieka i niechaj ona będzie wieczną przestrogą dla ciebie. Chrześcijanin, to jest naprawdę okropne, oby Bóg dopomógł mi czuwać, być trzeźwym i modlić się, aby uniknąć przyczyn, które spowodowały nędzę i nieszczęście tego człowieka. Ale czy nie jest czas już, abym się ruszył w dalszą drogę? Tłumacz, poczekaj jeszcze trochę, pokażę ci tylko jeszcze jedną rzecz, a potem udasz się w drogę. Ująwszy go za rękę, zaprowadził do izby, w której pewien człowiek właśnie wstawał z łóżka. Wkładając na siebie odzież, drżał na całym ciele. Chrześcijanin zapytał więc, czemu on tak drży? Tłumacz poprosił tego człowieka, aby sam wyjaśnił przyczynę, dla której się to dzieje. A on tak na to odpowiedział. Tej nocy, gdy leżałem uśpiony, miałem sen. Oto widziałem niebo, które zrobiło się zupełnie czarne. Nagle zaczęło się błyskać i grzmieć w tak straszliwy sposób, że omal nie umarłem z przerażenia. Spojrzałem w górę i zauważyłem, że chmury przesuwały się po niebie z niezwykłą szybkością. W tym momencie usłyszałem donośny dźwięk trąby i ujrzałem mężczyznę siedzącego na obłoku, któremu towarzyszyło tysiące niebian. Wszyscy oni byli jakby płomieniami ognia. Również niebiosa były całe rozpalone. Następnie usłyszałem głos mówiący, powstańcie umarli i przyjdźcie na sąd. Po tych słowach skały zaczęły się kruszyć, groby otwierać, a umarli leżący w nich zaczęli wychodzić. Ewangelia Mateusza, 27:52-53. Niektórzy z nich byli bardzo radośni i spoglądali w górę, inni natomiast starali się ukryć pod górami. Objawienie, 6:16. Potem zaś widziałem, jak mężczyzna, który siedział na chmurze, otworzył księgę i kazał przybliżyć się całemu światu. Pomiędzy nim a resztą pozostała jednak pewna odległość, gdyż z niego wydobywały się okropne płomienie, które były przed nim. Odległość podobna jak pomiędzy sędzią a oskarżonym w sądzie. Drugi list do Tesaloniczan, 1:8-10, Ewangelia Jana, 5:28-29, Objawienie, 20:12-13. Usłyszałem również, jak ów mężczyzna rozkazał służącym, aby zebrali kąkol i plewy i wrzucili je w jezioro ogniste. Ewangelia Mateusza, 3:12, Ewangelia Jana, 15:6, Ewangelia Mateusza, 7:19, Malachiasza, 4:1. W tym momencie, tuż obok miejsca, gdzie stałem, rozwarła się bezdenna otchłań. Z jej wylotu zaczęły wydobywać się obfite dymy i rozpalone węgle. Usłyszałem też okropne jęki. Tym samym służącym został wydany rozkaz, zbierzcie moją pszenicę do spichlerza. Ewangelia Łukasza, 3:17. W tej chwili zobaczyłem wielu pochwyconych i wzniesionych w górę na obłokach. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4:16-17. Mnie jednak pozostawiono na ziemi. Próbowałem się ukryć, lecz nie mogłem, gdyż mężczyzna, który siedział na chmurze, nieustannie, przenikliwie na mnie patrzył. Oskarżało mnie też moje sumienie, list do Rzymian, 2:15, i przyszły mi na myśl wszystkie moje grzechy. W tym momencie obudziłem się. Chrześcijanin, ale co spowodowało, że widok ten tak cię przeraził? Mężczyzna, zdawało mi się, że przyszedł dzień sądu, ja zaś na dzień ten nie byłem gotowy.